Wydawałoby się, że żyjemy w naprawdę racjonalnych czasach, a ten okres, kiedy wierzyliśmy w gusła, czarty piekielne i czarownice, powoli został wyparty przez erę naukową. Jeżeli jednak spojrzymy na temat z szerszej perspektywy, to bez większego problemu da się zauważyć, że w tej kwestii jednak posuwamy się do przodu tempem naprawdę ślimaczym. Z jednej strony bowiem powierzamy swoje życie lekarzom, naukowcom, osobom wyspecjalizowanym w danej materii, ale z drugiej zaś... No właśnie. No przecież nikomu nie zaszkodzi zasięgnąć porady wróżki, znachora, czy też po prostu odpłukać w niemalowane drewno, co by tam losu nie kusić, prawda? Myślę też, że każdy z nas zna kogoś, kto chociaż raz podważał racjonalne wytłumaczenie naukowe, twierdząc, że za jego fatum lub też szczęście odpowiedzialna jest jakaś niesprecyzowana siła wyższa. Dziś cofniemy się o jakieś 100 lat wstecz. Na tej minionej epoce, na tych wydarzeniach z minionej epoki, pokażę Wam, do czego jeszcze 100 lat temu prowadziła ta zdecydowanie zbyt duża wiara w zabobony. A niejednokrotnie doprowadzała ona do wydarzeń naprawdę tragicznych, a życie tracili niewinni ludzie. Niekiedy tylko dlatego, że spojrzeli w złym kierunku. Na temat tego, co wydarzyło się na początku stycznia 1926 roku w Wieliszewie, powstało już wiele mitów i teorii. Historia, jak zaraz sami zobaczycie, była niebywale kontrowersyjna i nośna, dlatego też nie dziwi tutaj fakt, że przekazywana z ust do ust bywała nieco podkoloryzowywana. Ja opowiem Wam tutaj o prawdziwych wydarzeniach, ale co prawda wzmocnię je o ten bardziej kontrowersyjny aspekt, aczkolwiek zaznaczę Wam, kiedy mamy do czynienia z fantazją międzywojennych dziennikarzy, czy też mieszkańców polskiej wsi, a kiedy były to wydarzenia autentycznie potwierdzone. Wieliszew, jak już wspomniałam, był osadą wiejską, ale jak na taką małą wieś, to był dość gęsto zaludniony. Według międzywojennych dzienników to we wsi stały aż 132 budynki mieszkalne, do czego musimy jeszcze doliczyć sobie zabudowania gospodarcze. Oczywiście każdy z domów zamieszkiwany był przez rodzinę, która zazwyczaj składała się z co najmniej dwóch osób. Co najmniej bowiem zdarzało się też i tak, że taki jeden budynek mieszkalny był miejscem do życia dla 10 czy nawet i 15 osób. Łatwo więc policzyć, że wieś do najmniejszych raczej nie należała. Nie była to też taka typowa, biedna polska wieś z czasów międzywojnia. Wieliszew zamieszkiwany był raczej przez tych bardziej zamożnych gospodarzy. Domy były schludne, zadbane i niemal do każdego z nich przynależał mały, równie miły dla oczu ogródek, plus oczywiście, tak jak wspomniałam, jakieś tam zabudowania gospodarcze czy pola. Co dokładnie stało się w małej wsi Wieliszew, leżącej w sąsiedztwie nieco bardziej znanej mieszkańcom województwa mazowieckiego wsi Nieporęt? Już Wam opowiadam. 1 stycznia 1926 roku 42-letnia Józefa Sołtysowa siedziała w domu ze swoją rodziną, świętując rozpoczęcie nowego roku. Chociaż słowo świętując nie do końca jest tutaj odpowiednie, bowiem takim świętowaniem to akurat nie było. Drugi mąż Józefy, a jednocześnie ojciec jej najmłodszego dziecka, przed laty wyruszył na wojnę i do tej pory nie wrócił. Chociaż nikt nie miał złudzeń co do tego, czy mężczyzna nadal żyje, no bo ten czas jednak dosyć spory już upłynął, to gdzieś tam w środku Sołtysowa nadal nosiła w sobie nadzieję, że jej mąż jeszcze kiedyś wróci. No bo przecież nie takie rzeczy i historie się zdarzały, a życie potrafi zaskakiwać. Tutaj też zaznaczę, że kiedy mówimy o Sołtysowej, to jest to jej prawdziwe nazwisko i nie miało to zupełnie nic wspólnego z funkcją pełnioną przez jej męża, którego, tak jak Wam powiedziałam, od dawna we wsi już nie było, więc sołtysem być nie mógł. Kobieta nazywała się po prostu Józefa Sołtys, co może być nieco mylące, bo Sołtysową to zwykle nazywano tutaj żonę Sołtysa. ale tak jak wspomniałam, to nasza sołtysowa tak naprawdę z sołtysem wsi zupełnie nic wspólnego nie miała. Była to po prostu zwykła, można powiedzieć, że standardowa mieszkanka polskiej wsi. Kto dokładnie przebywał w domu sołtysowej, to ciężko określić. Na pewno wspólny czas z kobietą spędzały jej córki, tutaj zaznaczam, że w liczbie mnogiej, więc musiały być co najmniej dwie. Jednej z nich miał towarzyszyć nawet mąż, niejaki Dubski, ale więcej tutaj na jego temat nie wiadomo. To samo tyczyło się najstarszych synów sołtysowej, których kobieta miała mieć dwóch lub trzech. Józefę w Nowy Rok odwiedziła również jej siostra, niejaka Wrzesińska, tak więc w domu, łatwo tutaj policzyć, znajdowało się co najmniej 7 osób. Mniej więcej 3 mężczyzn i 4 kobiety. Ma to w tej historii pewne znaczenie, zaraz zresztą się o tym przekonacie, więc nie mówię wam o tej liczbie tak po prostu na wyrost. Podane przeze mnie dane zostały wyciągnięte przeze mnie z międzywojennych dzienników, ale no nie od dziś wiadomo, że prasa międzywojenna rządziła się raczej swoimi prawami i te wszystkie informacje w niej zamieszczane no nie zawsze miały zbyt wiele wspólnego z prawdą. Trochę mi się te wszystkie wiadomości ze sobą mieszały, no bo tak naprawdę, jeżeli poczytacie sobie te artykuły, to zauważycie, że każde źródło podawało coraz co nowe imiona i korelacje rodzinne. Postanowiłam więc, że najlepiej będzie, jak sama to wszystko zweryfikuję i zobaczę sobie, jak to z tą rodziną sołtysów było. Przejrzałam akty urodzenia mieszkańców Wieliszewa i w ten oto sposób dowiedziałam się, że Józefa Sołtys z domu Zdunek ze związku z drugim mężem doczekała się aż 5 dzieci, 2 córek oraz 3 synów. A Pawła Sołtysa, tego swojego właśnie drugiego męża, po którym nosiła teraz nazwisko, poślubiła w roku 1908. Co było dalej, niestety nie za bardzo wiadomo, no bo i archiwa pochodzące z tamtego okresu urywają się na roku 1915. Przez to też nie miałam również możliwości, żeby dowiedzieć się, jak potoczyły się dalsze losy bohaterów dzisiejszej historii, ale tutaj nie uprzedzajmy sobie faktów. Myślę jednak, że możemy tutaj zawierzyć oficjalnym dokumentom, a na pewno można im ufać bardziej niż artykułom prasowym. Dzięki temu też wiemy, że jedynym dzieckiem Pawła i Józefy, tym, które przeżyło okres wczesnego dzieciństwa, był obecnie 16-letni Władysław. Pozostała 4 dzieci niestety zmarła. Wyjaśniło się nam również, kim był wspomniany Dubski i wcale nie był on żadnym zięciem sołtysowej. Był to po prostu jej syn z pierwszego małżeństwa. W 1902 roku, w wieku zaledwie 19 lat, Józefa poślubiła niejakiego Tomasza Dubskiego. Chociaż związek nie trwał zbyt długo, bo już w roku 1907 Tomasz umarł, ale tak naprawdę co się stało z mężczyzną, to niestety tutaj nie wiemy. Tereny Wieliszewa w tamtym okresie, jeżeli pewnie pamiętacie, znajdowały się pod zaborem rosyjskim. I też właśnie w takim języku wypisywano wszystkie akty urodzeń, wszystkie akty zgonu, no i niestety też właśnie w tym języku wypisany był akt zgonu Tomasza Dubskiego. Jedyne, czego udało mi się dowiedzieć z tych hieroglifów, to fakt, że Dubski zmarł dość młodo, bowiem miał wtedy zaledwie 30 lat. Pozostawił po sobie nie tylko młodą żonę, teraz już młodą wdowę, ale również 3 dzieci. Córkę Stanisławę, która na początku 1926 roku liczyła 22 lata, oraz właśnie 2 synów, 20-letniego Feliksa oraz o rok młodszego od brata Andrzeja. W nowy rok 1926 roku w domu najprawdopodobniej przebywało więc 6 osób. 4 dzieci Józefy, 3 synów i córka oraz ona sama wraz z siostrą Wrzesińską. Dlaczego jest to ważne w tej historii, to zaraz się przekonacie. Domek zajmowany przez rodzinę sołtysów nie należał do największych we wsi, ale też również nie można tutaj powiedzieć, że sołtysowa miała się czego wstydzić, bowiem mimo, że był to domek skromny, to był bardzo zadbany, estetyczny, była to taka dosyć standardowa, jak na tamte czasy, chata bielona. W oknach zawieszone były śliczne wiejskie firanki, a w doniczki powtykane były takie stojące papierowe kwiatki. Była to raczej średnia klasa wiejskiego zabudowania, a jej gospodarka była całkiem spora, bowiem Józefa była właścicielką 18-morgowego gospodarstwa. Po południu do domu Józefy z impetem wpadło 7 zbulwersowanych mężczyzn. Korzystając z zaskoczenia, 2 z nich doskoczyło do Józefy, chwyciło kobietę pod łokcie i szybko zaczęło prowadzić do wyjścia. Dla 22-letniej Stanisławy, córki zaatakowanej kobiety, był to tak ogromny szok, że młoda dziewczyna po prostu zemdlała z przerażenia. Trzeźwość umysłu zachowała natomiast siostra sołtysowej, Wrzesińska, która natychmiast rzuciła się jej na pomoc. Ale tak naprawdę niewiele była w stanie zrobić. Jeden z mężczyzn pochwycił ją za włosy, zanim w ogóle kobiecie udało się doskoczyć do swojej siostry. Wrzesińska, nie wiedząc do końca, co się dzieje, nagle poczuła ogromny ból. Po chwili uświadomiła sobie, że napastnik obalił ją na podłogę, a teraz ugniata jej klatkę piersiową kolanami. Nie wiadomo, co stałoby się z sołtysową, gdyby nie jej synowie. Potomkowie Józefy chwycili za siekiery i rzucili się w kierunku zdecydowanie nieproszonych gości. Ostrza błyskające w powietrzu odstraszyły intruzów, którzy opuścili gospodarstwo bez uratowanej sołtysowej. Ten napad przeraził rodzinę i wywołał ogromny niepokój. Był bowiem tak niespodziewany, że przestraszył mieszkańców Bielonego Domku do szpiku kości. Nie wiadomo było, co ta banda w ogóle chciała. Dlatego kiedy tę agresywną zgraję udało się wypędzić, to też szczelnie zamknięto drzwi. Czy to zamknięcie było sensowne, tego do końca nie wiem, bo jedne źródła tutaj nam mówiły, że drzwi po prostu zostały zaryglowane i tutaj nie sprecyzowano, jaki to był zamek. Inne natomiast mówiły, że był to po prostu zwykły haczyk. Raczej nie był to jakoś wyjątkowo popularny sposób na zamek, który funkcjonował na wsi polskiej, chociaż faktycznie musimy być tutaj szczerzy i powiedzieć, że takie zabezpieczenia również funkcjonowały, bo dawniej raczej tak się za mocno w domach nie zamykano. Nie było się za bardzo czego obawiać, jeżeli już zamykano drzwi, to raczej na kłódkę i to jak się z tego domu wychodziło. W każdym razie zamknięcie, które miało potencjalnie obronić rodzinę, nie należało raczej do zamków niezniszczalnych, nawet jeżeli w grę wchodziła tutaj taka solidna, drewniana zasówka. Nic więc dziwnego, że kiedy napastnicy po kilkunastu minutach ponownie pojawili się w obejściu, tym razem w zdecydowanie liczniejszej grupie, barykada szybko została pokonana. W chałupie po raz kolejny doszło do walki pomiędzy grupą intruzów a mieszkańcami domostwa. Scysja podobno była ogromna. Mieszkańcy wsi szturmowali obrońców sołtysowej. Rodzina Józefy natomiast wyciągnęła naprawdę porządną artylerię, bo jej synowie nie tylko latali wokoło niej z siekierami, ale tym razem i damska część ekipy nie chciała być bierna. Nie wiadomo skąd, być może po poprzednim ataku tak nieco zapobiegawczo postawiono garnki z wodą na palenisku, ale córka oraz siostra Józefy chlustały w napastników wrzącą wodą. Grupa sołtysowej była jednak zdecydowanie mniej liczna, no i co by tutaj dużo mówić, po prostu dość słaba. Przez to też szybko zaczęła tracić swoją przewagę. Napastnicy skupili się nie tylko na swoim celu, którym oczywiście była Józefa Sołtysowa, ale również starali się spacyfikować wszystkie inne osoby stojące im na drodze. Uzbrojonych synów Józefy przy pomocy nabitego rewolweru przekonano, że walka nie jest najlepszym pomysłem. Nawet ostra siekiera nie miała tutaj szans z nabitą bronią palną. Intruzami z kolei było co najmniej kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu mężczyzn. Walka więc była zdecydowanie nierówna. Tutaj zaznaczam, że osób, które otoczyły dom sołtysowej, mogło być znacznie więcej, bowiem niektóre źródła tutaj twierdzą, że ta cała grupa liczyła nawet kilkaset osób. Jest to co prawda mało prawdopodobne, bowiem oznaczałoby, że pod domem Józefy zgromadziła się prawie cała wieś, ale też nie możemy zupełnie takiej możliwości wykluczyć. Napastnicy powalili córkę oraz siostrę Józefy na ziemię. Na tym jednak nie poprzestali. Aby wybić im z głowy dalszą obronę, w tym wypadku akurat bardzo dosłownie, zaczęli okładać pięściami walczące i rzucające się po posadzce kobiety. Sołtysowa, przerażona agresją swoich sąsiadów, chcąc uratować swoją rodzinę przed dalszymi atakami, postanowiła się poddać. W tym miejscu powinniście też zrozumieć, dlaczego tak bardzo zależało mi na tym, aby ustalić, kto przebywał w domu Sołtysowej. Chciałam po prostu ocenić tutaj ich szanse obronne względem napastników, no ale jeżeli faktycznie było tak, że na dom ruszyła prawie cała wieś, to ta liczba i płeć raczej nie miała tutaj zbyt wielkiego znaczenia. Istotne było również to, że synowie Józefy, w odróżnieniu od napastników, niestety nie dysponowali bronią palną, co z góry postawiło ich na przegranej pozycji. W otoczeniu dało się słyszeć pełne ekscytacji krzyki. Rozemocjonowana banda chłopów rzuciła się na Józefę. Kobieta wyszła z domu w takim pośpiechu, że pomimo mrozu panującego na dworze nie założyła na stopy żadnych butów. Popychana przez sąsiadów w kierunku domu Stachników, szła ze spuszczoną głową, niepewna tego, co czeka ją za moment. Tłum skandował hasła tępiące czary i czarownice, co raczej nie zapowiadało niczego dobrego. Kiedy Sołtysowa wreszcie dotarła na miejsce, od razu została powalona na podłogę przez gospodarza domu i również głównego agresora, którym był nie kto inny jak Stanisław Stachnik. To, co dalej działo się w wiejskiej chacie, owiane jest aurą tajemnicy. I nie dlatego, że nie było żadnych świadków tego wydarzenia, no bo osób w izbie było co najmniej kilkanaście, ale prasa podawała naprawdę przeróżne wersje wydarzeń. Poniekąd na pewno był to celowy zabieg dziennikarski, który miał tutaj na celu zaszokować czytelników, ale z drugiej strony to zapewne ta cała sprawa szybko zrobiła się bardzo głośna. A jak to jest z plotkami przekazywanymi z ust do ust, to wszyscy doskonale wiemy. Wystarczy, że ktoś wspomni mimochodem o planowanej wizycie u lekarza, a już za chwilę cała wieś huczy, że zapewne jesteśmy nieuleczalnie chorzy i wybieramy się na tamten świat. Tak było i pewnie w tym przypadku, stąd też te takie rozbieżne wersje i nieco podkoloryzowana opowieść. To, co wiemy na pewno, to to, że Józefa Sołtysowa padła ofiarą naprawdę brutalnego pobicia. Głównym agresorem, tak jak wspomniałam Wam wcześniej, był Stanisław Stachnik. Ze względu na te wszystkie plotki, to też nie jestem w stanie ze szczegółami opisać Wam, jak dokładnie przebiegał atak. Według relacji mężczyzna miał uklęknąć kolanami na klatce piersiowej Józefy Sołtysowej, nie tylko ją uciskając i utrudniając oddychanie, ale dodatkowo skacząc po kobiecie, tak żeby zadać jej jak najwięcej bólu. Później wymierzył jej kilka ciosów pięścią w twarz, w konsekwencji podbijając jej jedno oko, rozcinając wargę, naruszając kość policzkową i wybijając 2 lub 3 przednie zęby. Obrażenia musiały być naprawdę ogromne, bowiem kiedy krew zaczęła ociekać po twarzy kobiety, to podniesiono jej głowę, pod nią podstawiono miednicę, w którą skapywała każda kropla tej krwi. Stachnik nadal wymierzał kobiecie razy tak długo, aż jego teściowa nie zapełniła szklanki krwią ofiary. To była ta bardziej ekstremalna wersja, bo była też druga, która mówiła, że napełnione te zostały tylko naparstki. I tutaj znowu niestety nie wiemy, co było za bardzo dalej, bo według jednej wersji to Sołtysowa została tak dotkliwie pobita, że w trakcie tej napaści straciła przytomność. Kiedy kobieta nie była już potrzebna, Stachnikowie wyrzucili ją z domu, nawet nie sprawdzając, czy kobieta w ogóle żyje. Józefa miała leżeć w śniegu bez życia tak długo, aż reszta zaniepokojonych mieszkańców Wieliszewa zawiadomiła policję. Podobno przybyłe na miejsce służby musiały rozgonić zbiegowisko, bowiem nad ciałem nieprzytomnej kobiety zebrał się wianuszek ludzi mamroczących jakieś dziwne i niezrozumiałe modły. Prawdopodobnie nad kobietą, która uznana przez swoich sąsiadów została za czarownicę, odprawiano jakieś dziwne rytuały. Ale ta wersja nie została potwierdzona. Raczej, tak jak wspomniałam, była to ta część, która została ubarwiona przez wiejskich plotkarzy lub też samych dziennikarzy. Według tej wersji kobieta miała zostać wtedy przewieziona do szpitala. Ale jest też oczywiście wersja alternatywna, nieco taka delikatniejsza, powiedzmy sobie. I ona z kolei mówiła, że Józefa, chociaż faktycznie została bardzo brutalnie pobita, to cały czas była świadoma tego, co się wokół niej dzieje. Nawet jeżeli straciła przytomność, to odzyskała świadomość. Kiedy jej katorga dobiegła końca, a agresorzy stwierdzili, że Józefa nie jest już im do niczego potrzebna, to albo pozwolili kobiecie wrócić do domu, albo też sołtysowa skorzystała z chwili nieuwagi i wymknęła się z domu sąsiadów. W tej wersji Józefa wcale nie leżała w zaspie śniegu. Nie było też żadnych ludzi odprawiających nad jej ciałem jakieś tajemnicze rytuały, bo poobijana kobieta po prostu doczłapała się do swojego domu. Tutaj też nie wiadomo, jak o tej całej sytuacji dowiedziała się policja, no bo jeżeli za prawdziwą przyjmiemy tutaj wersję pierwszą, tą bardziej ubarwioną, no to oczywiście tutaj nie ma nad czym się zastanawiać. Policja została wezwana przez pozostałych mieszkańców, pojawiła się szybko na miejscu, no i od razu też zaczęła działać. Większość mieszkańców domu Stachników, a przynajmniej ta jej męska część, została wtedy zakuta w kajdanki i aresztowana. Nieco bardziej tajemniczo jawi się ta druga z wersji, bowiem tutaj nie wiadomo do końca, kto i kiedy powiadomił policję o wydarzeniach, a nie chciałabym też za bardzo spekulować. Ale możemy sobie założyć, że jeżeli stan Józefy faktycznie był taki ciężki, jak był opisywany przez prasę, a kobieta miała co najmniej czwórkę dzieci, to też zapewne któreś z nich postanowiło wezwać do matki pomoc. Jest jeszcze trzecia wersja i według niej to wieść o pobiciu dotarła na policję niejako przypadkiem. Plotki i interesujące wydarzenia w tak małej społeczności rozchodzą się naprawdę szybko. Mundurowi postanowili sprawdzić, ile wspólnego z rzeczywistością ma historia pobicia rzekomej czarownicy. A przekonawszy się, że faktycznie jedna z mieszkanek nosi ślady brutalnego pobicia, postanowiono rozpocząć śledztwo i aresztować winnych ataku. W każdym razie, bez względu na to, jak informacja o wydarzeniach z Wieliszewa dotarła do organów ścigania, to sprawa szybko stała się nośna. A dlaczego było o niej tak głośno, to zaraz się dowiecie. I nie chodziło tutaj jedynie o to, że był to samosąd na czarownicy. Aby zrozumieć, co skłoniło mieszkańców Wieliszewa do tak brutalnego działania, musimy cofnąć się do roku 1925, dokładniej mówiąc to prawie na początek tego roku, bowiem był to marzec. Wtedy to też żona Stanisława Stachnika, Apolonia Stachnik, podupadła na zdrowiu. Z uwagi na nieufność rodziny względem rozwijającej się medycyny, nie możemy być całkowicie pewni, co dolegało kobiecie. No bo chociaż Stachnikowie zaczerpnęli porady lekarskie, tutaj nie można powiedzieć, że tak nie zrobili, to też jednak szybko z niej zrezygnowali, bo nie widzieli efektów kuracji medycznej. Pojawiły się na przykład takie spekulacje, że Stachnikowa miała zachorować na gruźlicę i chociaż gruźlica faktycznie była plagą tamtych czasów, to w tym wypadku jest to raczej wątpliwe. Raczej to nie gruźlica była odpowiedzialna za pogarszający się stan zdrowia kobiety. I już Wam dokładnie tłumaczę, dlaczego. Gruźlicy zwykle towarzyszy ból w klatce piersiowej, świszczący oddech, krwioplucie, gorączka czy też po prostu ogólne osłabienie organizmu. Z tych wszystkich wymienionych objawów Apolonia miała jedynie ten ostatni, chociaż gdzieś tam można było też znaleźć wzmiankę o majakach w gorączce, które miały towarzyszyć kobiecie, jednak był to raczej odosobniony przypadek. Lekarze, którzy, tak jak wspomniałam, początkowo zajęli się kobietą, wspominali natomiast o postępującej anemii oraz tak zwanym rozstroju nerwowym, który doprowadził kobietę do zupełnej niemocy. W jednym z dzienników możemy nawet znaleźć informację, że ta dziwna apatia i osłabienie Apolonii miało miejsce wkrótce po tym, jak kobieta wydała dziecko na świat. Jeżeli więc uznać tę informację za wiarygodną, to możemy tutaj założyć, że najprawdopodobniej kobietę dopadła depresja poporodowa. Ta teoria idealnie pasowałaby do stanu stachnikowej, bowiem według opisów to kobieta z tygodnia na tydzień popadała w coraz to większą apatię i zniechęcenie, a w drugiej połowie 1925 roku praktycznie nie wstawała już z łóżka. Przestała komunikować się z otoczeniem, tempo patrzyła się w ścianę, a jak już otwierała usta, to gadała od rzeczy, sprawiając wrażenie osoby niepoczytalnej. A przynajmniej tak twierdziła jej najbliższa rodzina. Stąd pewnie też jeden z dziennikarzy połączył to z majakami w gorączce, chociaż żadne inne źródła o gorączce nie wspominają. Zagadka byłaby dużo prostsza do rozwiązania, gdybyśmy mogli znaleźć tutaj potwierdzenie, że Stachnikowa faktycznie mniej więcej w okolicy 1925 roku powiła dziecko. Niestety, tak jak wspomniałam wcześniej, to te wszystkie akty urodzeń z tamtych terenów, a przynajmniej te dostępne w internecie, urywały się w roku 1915. Nie miałam więc możliwości, by sprawdzić, czy Apolonia Stachnik faktycznie wydała na świat dziecko mniej więcej w okolicy początku 1925 roku. Ale to właśnie wersja o depresji poporodowej, a momentami nawet o psychozie poporodowej, pojawiała się w prasie najczęściej i moim zdaniem miała zresztą najwięcej sensu. Zwłaszcza, że Stachnikowa była młodą, zaledwie 20-letnią mężatką. Szanse na to, że tuż po zamążpójściu zaszła w ciążę, a kilka miesięcy później urodziła dziecko, były więc dość spore. W ogóle cała sytuacja rodziny Stachników jest dość ciekawa, a właściwie to nie tyle samych Stachników, co żony Stachnika Apolonii. A ponieważ perypetie rodziny kształtują zwykle osobowość jednostki w niej dorastającej, to trochę wam o niej opowiem. Razem z Apolonią mieszkała jej matka, Katarzyna. Katarzyna Dubska z domu Bożym miała dość burzliwe życie uczuciowe. Za swojego męża Franciszka wyszła w roku 1902, czyli w tym samym, co też nasza Józefa Sołtysowa za swojego pierwszego męża. Miała wtedy ledwie 17 lat, więc też można tutaj łatwo obliczyć, że była młodsza od Józefy Sołtysowej, chociaż prasa dawała jej aż 65 lat. I faktycznie, jak spojrzycie na zdjęcie, to Katarzyna Dubska wyglądała na zdecydowanie starszą niż była w rzeczywistości. Ale nie odbiegajmy tutaj od tematu. Jej małżeństwo trwało tylko 4 lata. Przez ten czas Katarzyna urodziła dwójkę dzieci. Córkę Mariannę, która niestety zmarła tuż po porodzie, oraz właśnie Apolonię. I tutaj zaczyna się ta pikantna część historii. Katarzyna bowiem wdała się w romans ze swoim krewnym, niejakim Piotrem Bożym. Jaki stopień pokrewieństwa występował pomiędzy tą dwójką, to niestety za bardzo nie wiadomo. Ale na początku 1905 roku Katarzyna rodzi Apolonię, córkę Franciszka Dubskiego, a już pod koniec tego samego roku wydaje na świat syna Władysława, który według odpowiednich dokumentów był już synem Piotra Bożego. Co ciekawe, zaledwie rok później, czyli w roku 1906, zarówno Katarzyna Dubska, jak i jej kochanek Piotr oficjalnie zostają uznani za osoby zmarłe i to w bardzo podobnym czasie. Prawdopodobnie był to zabieg celowy, a ta dwójka została, można powiedzieć, uśmiercona za życia. Bo Franciszek Dubski, który nie mógł rozwieść się z Katarzyną, miał w planach już inny ożenek, no bo co będzie siedział ze zdradzającą go żoną? Chwilę po uznaniu Katarzyny za zmarłą, Franciszek Dubski bowiem poślubił niejaką Apolonię Witeskę. Chociaż Katarzyna i Piotr według tych oficjalnych danych odeszli już z tego świata, to jednak nie przeszkodziło im to dwa lata później, w roku 1908, zgłosić oficjalne narodziny ich córki Janiny, a trzy lata później, w roku 1911, córki Wandy. Sam Piotr prawdopodobnie był oficjalnym mężem niejakiej Marianny z domu Dubskiej, czyli kobiety, która musiała być spokrewniona z Franciszkiem Dubskim, mężem Katarzyny. No, sami przyznacie, że scenarzyści mody na sukces lepiej by sobie tego nie wymyślili. Tak się bawiono na polskiej wsi. Co prawda, stuprocentowej pewności nie mam, czy to faktycznie chodziło o te same osoby, bo samych Bożych i Dubskich w Wieliszewie było od groma, więc jakaś tam szansa na korelację tych imion i zbieżność imion i nazwisk istniała, aczkolwiek tutaj w tym przypadku zgadzały się nie tylko imiona i nazwiska, ale również daty urodzenia oraz imiona rodziców, więc chyba wydaje mi się, że byłby to już zbyt duży zbieg okoliczności. Apolonia dorastała więc z przyrodnim bratem, teoretycznie w jej wieku, bowiem zarówno ona, jak i Władek przyszli na świat w tym samym 1905 roku, z krewnym jej matki, który jednocześnie pełnił rolę jej ojczyma, i dwiema przybranymi siostrami. Rola ojczyma grana przez Piotra była zresztą nieoficjalna, bowiem Katarzyna i Piotr nigdy swojego związku nie zalegalizowali. Być może nawet ze względu na stopień pokrewieństwa nie mogli. Czy Apolonia była świadoma, kto tak naprawdę jest jej ojcem, to nie wiadomo, ale jej ojciec cały czas ze swoją nową żoną mieszkał w tej samej wsi, więc prawdopodobnie jakieś plotki do niej dotarły. Poza tym ona, jak i jej matka, nosiły przecież inne nazwisko niż ojczym, no i pozostała trójka dzieci, no bo Katarzyna w dalszym ciągu nosiła nazwisko swojego pierwszego męża, nazywała się Katarzyna Dubska. No to Apolonia mogła coś podejrzewać, że jednak chyba coś tutaj nie bardzo działa. Opowiadam wam o tym w tak zawiły sposób, tylko po to, żebyście zrozumieli, jaka mentalność panowała w tamtych czasach właśnie, może nie tyle na samej wsi polskiej, bo nie chcę tutaj generalizować, ale akurat w domu Apolonii, w tym domu, w którym ona dorastała, bowiem to właśnie decyzje jej rodziny wpłyną później na wydarzenia, o których opowiedziałam wam na samym początku. Myślę więc, że ta mentalność tych ludzi i to, jakie oni mieli spojrzenie na świat, naprawdę odegrała tutaj dużą rolę. Ale wracając tutaj do tematu głównego. Stanem Apolonii martwiła się cała jej rodzina. I też nie do końca było tak, jak wam powiedziałam, że całkowicie nie konsultowano się z wykształconymi lekarzami medycyny, no bo jej mąż, Stanisław, zasięgał na początku porady lekarskiej i to nie tylko u jednego specjalisty, ale tych porad zasięgnął dwóch, a nawet raz był specjalnie w Warszawie w szpitalu. Problem był jednak taki, że medycy nie za bardzo mogli pomóc kobiecie. Dlatego też Dubska, teściowa Stanisława, zaczęła coś tutaj przebąkiwać o zasięgnięciu rady znachora. Zrezygnowany Stachnik, który nie tylko tracił powoli żonę, z którą praktycznie nie było już kontaktu, ale przy okazji stracił też ręce do pracy na gospodarce, postanowił, że przecież no nic mu nie zaszkodzi tutaj spróbować. Ale efektów też początkowo nie było żadnych. Podobno Stachnik szukał pomocy u dwóch różnych znachorów, aż w końcu ktoś polecił mu niejakiego Ludwika Organowskiego, 75-letniego, doświadczonego i cenionego znachora uzdrowiciela. Zanim opowiem wam, jak potoczyła się współpraca Stachnika z Organowskim, to na chwilę również się tutaj zatrzymam, żeby opisać wam postać wspomnianego znachora. Moim zdaniem jego życiorys i to, jak barwną było osobowością, zasługuje tutaj na krótkie streszczenie jego biografii. Ludwik Organowski przez ludność ze swojej rodzinnej wsi uznawany był za wyjątkowy autorytet medyczny. Jeżeli żaden lekarz nie był w stanie cię wyleczyć, to szedłeś do Organowskiego i wychodziłeś jak nowonarodzony. I tutaj zaznaczę, że Organowski mieszkał albo we wsi Nowy Sielec, leżącej pod Poznaniem, albo we wsi Sielce, oddalonej o około 75 km od Warszawy. I chociaż w części opracowań, tych takich już mówię, obecnych opracowań gdzieś w internecie, możemy znaleźć informację, że był to właśnie Nowy Sielec, to jednak ja tutaj skłaniałabym się ku tej drugiej wersji. No bo umówmy się, czasy międzywojnia były jakie były. Transport był utrudniony. Z okolic Nieporętu zdecydowanie łatwiej było przebyć dystans 80 km niż 300 km. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że Stachnik kilkukrotnie przemierzałby dystans 600 km w obie strony, pozostawiając chorą żonę pod opieką schorowanej teściowej, a i o gospodarkę wtedy za bardzo nie miałby kto dbać. Chociaż z tego, co tam pisano, to na gospodarstwie Stachnika urzędowali również jego bracia. No ale wiecie, tutaj chora żona, tutaj on wyjeżdża, nie ma go przez kilka dni, może nawet i tygodni. No troszkę jakby to życie ich na wsi byłoby wtedy utrudnione. Moim osobistym zdaniem Sielce więc były bardziej wiarygodną wersją bytowania Organowskiego. Uzdrowiciel miał też tak dobrą renomę między innymi dlatego, że nie próbował tutaj wmawiać ludziom, że urodził się z jakimiś paranormalnymi zdolnościami czy też darem danym od losu. On nie udawał, że jest jakimś wybrańcem obdarzonym przez Boga, że posiadł całą tajemną wiedzę świata. Nie. On jasno mówił wszystkim, że jego wiedza na temat zielarstwa i natury człowieka po prostu została mu przekazana przez kogoś, kto takie zdolności posiadał. Podczas wojny tureckiej Organowski w trakcie swojej służby wojskowej miał poznać pewnego kozaka pracującego jako felczer. Nie znamy tutaj jego imienia i też nie ma pewności, czy ten rzekomy kozak w ogóle istniał, bowiem jego bytowanie na ziemskim padole wspominane jest jedynie przez naszego uzdrowiciela z Sielca, ale jeżeli faktycznie założyć tutaj, że ta postać istniała, to kozak miał być prawdziwym czarodziejem posiadającym ogromną wiedzę, dar jasnowidzenia oraz leczenia ludzi. Jakby tego było nam jeszcze mało, ten nieprawdopodobnie zdolny mężczyzna potrafił rozmawiać ze zwierzętami, które zdradzały mu właśnie te wszystkie tajniki zielarstwa. Stąd też wspomniany kozak miał wiedzieć, jakich roślinek używać, a jakich niekoniecznie, bo mogą wywołać nudności czy nawet zgon. Podobno Organowski sam był świadkiem, jak każda napotkana na drodze zwierzyna wręcz biła pokłony na widok jego znajomego kozaka. Znachor z Sielca twierdził, że dostąpił tego zaszczytu i stał się jego uczniem, to znaczy uczniem tego kozaka. Ale jego nauczyciel miał też swoją ciemną stronę i parał się nie tylko białą, ale również czarną magią. No nie bez powodu zwierzęta biły pokłony na jego cześć. Organowski był przekonany, że kozak podpisał kontrakt z samym diabłem. Dlatego też nie chciał poznawać wszystkich tajników jego wiedzy, co by też samemu nie stać się sługą czarta, a przyswoił sobie jedynie te, które mogłyby w przyszłości pomóc ludziom. Jakie to były praktyki? I tutaj, zanim co nieco opowiem wam o znachorskich zaleceniach, to też zaznaczam, że jest to opowieść mająca na celu być ciekawostką, która przekaże wam, jak w dawnych czasach myślano. I absolutnie nie zachęcam do takich działań, bo niestety często wiązały się one z nieludzkim traktowaniem zwierząt. I tak na przykład kobiety, które miały problem z zajściem w ciążę, wedle rady znachora miały, skoro świt, wstać z łóżka, złapać pierwszą napotkaną kurę, zadusić ją gołymi rękami, czy też według innej wersji skręcić kark. Ale to nie wszystko oczywiście, bo przecież byłoby zbyt prosto. Taką kurę trzeba było dusić, ale nie do końca zadusić. Tak by biedna kwoka straciła dech, ale nadal jeszcze żyła. Dlaczego? Ano dlatego, że taką kurę należało rozpruć, wyjąć bijące jej jeszcze serce, co było tutaj warunkiem koniecznym, nabić to serduszko na patyk, poddać obróbce cieplnej i zjeść. Metody leczenia, które zostały zalecone Stachnikowej, były nieco mniej brutalne, przynajmniej początkowo, ale równie interesujące. I tutaj należy też zaznaczyć, że sam Organowski nigdy nie miał bezpośredniej styczności z chorą. Swojej analizy na temat jej zdrowia dokonał na podstawie moczu pacjentki dostarczonego mu przez Stanisława Stachnika. Snachor miał pooglądać urynę przez jakieś tajemnicze szkiełko i stwierdził, że ktoś na biedną Apolonię po prostu rzucił urok. Innymi słowy, biedaczka padła ofiarą jakiejś okrutnej czarownicy i znajdowała się pod wpływem złego czaru. Podobno kuracje zalecone Stachnikowej były trzy. Najpierw Stachnik miał zebrać mech spod trzech przydrożnych krzyży i wymieszać go z wodą święconą. Ważne było to, aby taki mech zebrać z samego rana, bowiem z ranną rosą w roślinę miała wchłaniać się boska siła wypływająca z krzyża. Kiedy picie tej mikstury nie przyniosło spodziewanych efektów, Organowski zalecił gorące kąpiele z solą i ałunem. Taka kąpiel miała odbywać się równo o północy, a w pobliżu koniecznie musiała znajdować się zapalona świeca. Ten rytuał miał zostać odprawiony 9-krotnie, a przynajmniej taka była zalecana maksymalna ilość. Chora miała siedzieć w wodzie tak długo, aż na jej skroniach pojawi się pot, a ona sama w końcu zdradzi, kto jest okrutną czarownicą odpowiedzialną za jej stan. I faktycznie, w końcu Apolonia, półprzytomna, wyznała, że zrobiła jej to Zdunkowa. A jak być może pamiętacie, to takie właśnie było panieńskie nazwisko sołtysowej. Chociaż tych nazwisk tu było naprawdę sporo, więc nie zdziwiłabym się, gdyby gdzieś to wam uleciało. Historia miała być nad wyraz prosta. Pewnego marcowego dnia 1925 roku sołtysowa wpadła z impetem do mieszkania Stachników. Twierdziła, że ktoś ją goni, a ona sama chciała się ukryć przed ścigającym ją chłopem. Dlaczego ten chłop ją gonił? Nie wiadomo, ale tutaj też pojawiły się plotki, które głosiły, że już od jakiegoś czasu wiejska ludność podejrzewała sołtysową o konszachty z diabłem. Od tego czasu stan zdrowia Apolonii zaczął się pogarszać. Niewątpliwie więc to właśnie wtedy czarownica musiała rzucić urok na biedną Stachnikową. Kiedy Stanisław udał się na kolejną konsultację do Znachora, Organowski miał mu powiedzieć, że jeżeli bardzo chce uratować żonę, to musi nagle stać się taką osobą dualistyczną, jednocześnie okrutną oraz przepełnioną dobrem i mądrością. Co to znaczyło? Ano to, że Stanisław miał zdobyć krew czarownicy, którą później miał wysmarować piersi swojej żony. Inna wersja, nieco bardziej ekstremalna, zakładała tutaj, że Apolonia miała wypić tę krew, dlatego też jej matka zbierała ją do szklanki. Miał to być ostateczny rytuał, dzięki któremu chora miała złamać rzucony na nią urok i powoli wracać do zdrowia. Początkowo Stanisław próbował przekonać sołtysową w nieco bardziej dyplomatyczny sposób, no że niestety, czy chce, czy też nie chce, no musi pomóc jego żonie, rozumie, to jest po prostu siła wyższa i konieczność wyższa. Najpierw prosił, a później wręcz żądał, by kobieta wraz z nim udała się do jego chałupy i poddała się rytuałowi wypędzania złych duchów po dobroci. Ale Józefa nie tylko nie chciała o tym słyszeć, ale wręcz udała się na skargę do sołtysa wsi. Złożyła również zawiadomienie na policję, że jej sąsiedzi zarzucają jej powiązania z diabłem i grożą pobiciem. Czy względem tego zawiadomienia poczyniono jakieś kroki, to do końca nie jest tutaj jasne, ale nawet gdyby tak było, to jak widać, nie były one skuteczne. Jak sołtysowa wyglądała kilka dni po pobiciu, możecie zobaczyć na załączonym zdjęciu. Jest ono jednak dość niewyraźne i nie ukazuje tutaj skali brutalności, z jaką spotkała się kobieta. Zostało zresztą wykonane już jakoś tydzień po ataku, więc mniejsze siniaki zdążyły już poschodzić. Według dziennikarza, który odwiedzał sołtysową w jej domu, to kobieta nadal miała ogromny siniec na jednym z policzków, wybite dwa przednie zęby, rozciętą wargę, brew oraz podbite oko. Sołtysowa w rozmowie zaznaczyła, że to, jak została potraktowana przez sąsiadów, było dla niej totalnym szokiem. Znamy się od dzieci. Obieśmy się razem wychowywały, gdyż nasi rodzice sąsiadowali. Chałupy ich w Skrzeszowie stykały się. A teraz taki wstyd. Nie wiem nic o żadnych czarach. Apolonia Stachnik chora jest od roku, a jej chłop, niby mąż i krewni, w nich czterech braci razem gospodarują, nie wierzą w doktorów, tylko we wróżbów. Ona bredzi i wróż bredził. Stąd im się wzięło, że to ja. Nie byłam z nią w zwadzie. Żal mi jej. Tylko wstyd na całą wieś. A jej, niby Stachnikowej, nic nie pomogli. Na sam koniec kobieta prosiła dziennikarza. Ale napiszcie, panowie, że ja nie wiem nic o czarach. Wolałabym przecie sobie pomóc. Dowiedzieć się, co z moim, gdzie się podziewa, czy zginął. Innymi słowy, kobieta po prostu tłumaczyła, że gdyby potrafiła czarować, gdyby znała wszystkie te zaklęcia i uroki, to raczej nie zajmowałaby się rzucaniem klątw na inne obywatelki i wsi, tylko zrobiłaby coś bardziej dla siebie pożytecznego. Co się zaś tyczyło samej Apolonii Stachnik, to nadal znajdowała się ona w stanie ciężkim, ponieważ ją również postanowił odwiedzić dziennikarz czy też reporter danego tytułu prasy. Kobieta leżała w łóżku, była przerażona nagłymi odwiedzinami osoby, której kompletnie nie znała, nie wiedziała, co się dzieje i wręcz pytała się swojej matki, czy wszystko w porządku, kto to jest i czy nie będzie chciał wyrządzić jakiejś krzywdy, bo oczywiście przy łóżku Apolonii stała Katarzyna, jej matka, dosłownie ta sama kobieta, o której wspominała wcześniej Józefa, niemal jej równolatka, z którą żyła od wielu, wielu lat po sąsiedzku. I ta sama kobieta, z którą kiedyś razem bawiła się na podwórku, oskarżyła ją o czary. Proces przeciwko agresorom rozpoczął się w październiku 1926 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło aż 14 osób, które w większym lub mniejszym stopniu brały udział w procederze odczyniania uroku. W większości oczywiście byli to mężczyźni, którzy towarzyszyli Stachnikowi podczas uprowadzenia Józefy Sołtysowej z domu, ale również na ławie zasiadła jego teściowa, wspomniana wcześniej Katarzyna Dubska, która jako pierwsza podsunęła wszystkim taki pomysł, że na jej córkę ktoś musiał rzucić urok. To też zresztą właśnie ona łapała krew czarownicy, czyli swojej byłej koleżanki, do szklanki. Oczywiście wśród tych wszystkich osób zasiadał również Ludwik Organowski, sam znachor, który zalecił picie krwi czarownicy, czy też nacieranie się krwią czarownicy. Jak bronili się oskarżeni? Dobrem Apolonii. Stanisław jako kochający mąż chciał uczynić wszystko, by pomóc chorej żonie. A skoro lekarze pomóc nie mogli, no to przecież normalnym odruchem był tutaj fakt, że chwytał się wszystkiego. Zresztą proces od wydarzeń z 1 stycznia 1926 roku dzieliło 10 miesięcy, co też sprawiło, że niektóre z wydarzeń uległy aktualizacji. I tak oto okazało się, że te rytuały zalecone przez Ludwika Organowskiego miały pomóc Apolonii Stachnikowej. Kobieta z każdym miesiącem czuła się coraz lepiej i wracała do pełnej sprawności. W chwili trwania procesu po bolączkach młodej mężatki nie było już śladu. I właśnie ten fakt posłużył za główny argument obrony, notabene sławnego Zygmunta Hofmokl-Ostrowskiego, którego pewnie już musicie kojarzyć, jeżeli słuchacie moich podcastów dość regularnie. Adwokat podkreślał, że wszyscy tak tutaj wielce oburzają się zachowaniem wieśniaków, którzy wierzą w zabobony, a w tym czasie cała Warszawa bierze udział w seansach spirytystycznych, a władze policyjne niejednokrotnie korzystają z usług jasnowidzów. Czym to się różni od wiary w gusła i zabobony, które zarzuca się tutaj wieśniakom? Wieśniakom w cudzysłowie oczywiście jest to słowo używane przez samego adwokata. Wszędzie dookoła można zaobserwować wróżki wróżące ze szklanej kuli, czy też takie odczytujące przyszłość z dłoni. Na świecie największe wręcz umysły zdają sobie sprawę, że świat jest tak skomplikowany, że czasem nie sposób zrozumieć jego zawiłego funkcjonowania. Dlatego też nie można przecież w całości wykluczyć, że istnieją byty, o których nie mamy pojęcia. A skoro rytuał pomógł chorej Stachnikowej, no to znaczy, że jednak coś musiało być tutaj na rzeczy. Sam Organowski nie poczuwał się do żadnej odpowiedzialności za to, co stało się z Józefą Sołtysową. Twierdził, że owszem, pomagał, aczkolwiek nigdy nikogo nie namawiał do rytuałów, w których miała być obecna krew czarownicy. Rzucenie złego uroku na Apolonię miał mu zasugerować sam Stachnik. On jedynie nie wykluczył takiej możliwości. Ale cała reszta była już pomysłem zatroskanego męża oraz jego teściowej. A czemu Stachnik oraz jego teściowa uważali, że to akurat Sołtysowa rzuciła urok na Apolonię? Ano prawdopodobnie dlatego, że przed 20 laty jakaś tam krewna Józefy również była zamieszana w aferę z czarami i przez lokalnych mieszkańców uznawana była za wiedźmę. No a przecież nie od dzisiaj wiadomo, że takie zdolności są dziedziczone. Józefa Sołtys wniosła o zadośćuczynienie finansowe w kwocie 1000 złotych, co na ówczesne standardy było dość znaczną kwotą. Sąd jednak potraktował wszystkich dość łaskawie. Znachor Organowski został skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności, a Stanisław Stachnik na 3. Pozostali oskarżeni albo usłyszeli wyroki w zawieszeniu, albo zostali oczyszczeni z zarzutów, a tym samym uniewinnieni. Józefa Sołtys co prawda uzyskała tutaj odszkodowanie, ale nie była to tak wielka kwota, o jaką wnosiła. Sąd zarządził, że rodzina Stachników ma wypłacić pokrzywdzonej zaledwie 40 zł, bowiem taki był właśnie koszt wstawienia 2 wybitych zębów. Wszyscy skazani przyjęli ten werdykt z kpiącymi uśmieszkami, no bo też umówmy się, ale kara 3 miesięcy pozbawienia wolności za brutalne pobicie, czy też kara w zawieszeniu za udział w tym pobiciu, no to jednak jest praktycznie nic. Proces Organowskiego znany jest jako ostatni proces o czary w Polsce, ale to jeszcze wcale nie oznaczało, że był to koniec wierzeń w znachorów w Polsce, bo takie rzeczy nadal się działy. Na przykład 5 lat później, w pobliskich rejonach Łodzi, na gorącym uczynku przyłapano niejakiego Stefana Jóźwiaka. Początkowo jeden z dzienników twierdził, że historia działa się w pobliżu gminy Witkowice, czyli wręcz można powiedzieć, że na obrzeżach Łodzi. Pogrzebałam trochę bardziej i okazało się, że ta cała historia mogła się dziać jednak nieco dalej. We wsi Węglewice, przez prasę międzywojenną, niekiedy nazywana Węglowcem. Aby mniej więcej doprecyzować Wam, o jakich rejonach mówimy, to wieś leżała w gminie Wieluń, praktycznie na granicy województwa łódzkiego z województwem wielkopolskim. Z drugiej strony, jedyna para małżeństwa Jóźwiaków, gdzie małżonkowie nosili imiona Stefan i Helena, mieszkała w pobliżu łódzkiej parafii Świętego Krzyża, a stamtąd z kolei bardzo niedaleko do Wiskitna, które właśnie w tamtych latach było częścią gminy Witkowice, która właśnie leżała tuż obok Łodzi. Parafię Świętego Krzyża od Wiskitna dzieliło niecałe 10 km, więc sami przyznacie, że odległość raczej niewielka. Gdzie więc dokładnie rozgrywała się ta historia, nie wiem, ale na pewno jest ona warta opowiedzenia. Jak już wspomniałam, jednym z mieszkańców wsi był niejaki Stefan Jóźwiak. Stefan miał żonę, która, jak się możecie tutaj domyślać, miała na imię Helena. Jóźwiakowie byli normalną, nieodbiegającą od normy parą. Możemy tutaj zauważyć pewną korelację z poprzednią historią, bowiem i tutaj sytuacja zaczęła się komplikować, kiedy Helena zaszła w ciążę. Niestety w rodzinie Jóźwiaków historia skończyła się zdecydowanie dużo bardziej dramatycznie. Jóźwiakowa nosiła pod sercem zdrowe dziecko, jak się wkrótce okaże, chłopca. Jej ciąża przebiegała poprawnie. Nie wiadomo tutaj, czy ze względu na kiepską sytuację materialną, czy też ze względu na brak dostępu do bardziej wykwalifikowanych akuszerek, ale małżeństwo do pomocy przy akcji porodowej zatrudnia tak zwaną wiejską babkę. Nikt tutaj nie zakładał dramatu. Kobieta miała naprawdę dobrą opinię, w okolicy wręcz była uznawana za kogoś w rodzaju zielarki i naprawdę miała dość sporą wiedzę z zakresu może nie medycznego, ale na pewno takiego prozdrowotnego. Ale jak się wkrótce okaże, chyba niekoniecznie znała się na porodach. A przynajmniej tak twierdzą źródła, bowiem przez bliżej niesprecyzowane błędy zielarki syn Jóźwiaków utknął w kanale rodnym matki i zanim zdążył przyjść na świat, po prostu się zadusił. I jak dokładnie doszło do tej tragedii, nie wiadomo, ale wszystkie źródła wspominają, że były to błędy i zaniedbania wiejskiej akuszerki, więc coś tutaj faktycznie musiało być na rzeczy. Helena, która wedle dostępnych informacji dość długo starała się z mężem o dziecko, popadła w autentyczną rozpacz. Straciła całkowicie chęć do życia. Była apatyczna, przestała komunikować się z otoczeniem i praktycznie przez całe dnie przesiadywała w oknie, tempo patrząc się w płynącą nieopodal rzeczkę czy też strumień. Według Stefana jego żona zapadła na jakąś tajemniczą chorobę, no bo to przecież niepodobne, żeby kobieta całe dnie nic nie robiła, tylko patrzyła się na wodę. Dlatego też mężczyzna zaczął szukać dla żony pomocy. Za radą jakiejś innej wiejskiej zielarki udał się do znanego w okolicy znachora. Mężczyzna, usłyszawszy o objawach Heleny, od razu zawyrokował, że kobietę musiał opętać diabeł. A jeżeli sam władca ciemności postanowił zawładnąć duszą kobiety, to rokowania nie były zbyt dobre. Znachor był bowiem przekonany, że diabeł jest postacią niebywale groźną i przebiegłą. Trzeba stanowczo wypędzić go z ciała Heleny, bowiem w innym wypadku gotowy zaatakować i pozostałych mieszkańców domostwa, a z czasem może i nawet całą wieś. Dlatego też kobietę koniecznie trzeba odizolować od innych ludzi, co by nie doprowadzić do tragedii. Stefan podszedł do tej sprawy bardzo poważnie. Jeszcze tego samego dnia wytargał żonę z domu, wrzucił do chlewu i zamknął na cztery spusty. Ale o żonie nie zapomniał. Systematycznie zaglądał do Heleny, a w trakcie swoich odwiedzin bił, katował oraz torturował kobietę w naprawdę przeróżny i wyrafinowany sposób. Gdyby nie anonimowe zgłoszenie na policję, w którym jakiś informator zawiadamiał służby o niepokojących wydarzeniach na gospodarstwie Jóźwiaków, to nie wiadomo, czy sprawa w ogóle zostałaby odkryta. Policja potraktowała anonimowy donos bardzo poważnie i postanowiła zbadać sprawę. Kiedy otworzono drzwi od chlewu, oczom funkcjonariuszy ukazał się iście makabryczny widok. Brudna, poraniona kobieta leżała wśród fekaliów i zapachu uryny. Była skrajnie wychudzona, bowiem, jak się później okazało, często nawet przez 3 doby z rzędu nie otrzymywała jedzenia. Jej ubranie zupełnie nie przypominało już ludzkiej odzieży. Szata, w którą Helena była ubrana, była brudna i w wielu miejscach rozdarta. Część uszkodzeń powstało podczas razów wymierzanych kobiecie przez męża, a część najprawdopodobniej zdarła z siebie sama Helena, która po prostu traciła już wszelkie zmysły, zamknięta w ciemnym pomieszczeniu samotnie. Zszokowani policjanci wezwali na miejsce służby ratunkowe, a Stefan Jóźwiak został aresztowany. Przybyli na miejsce medycy, przewieźli ofiarę męża do szpitala, jednak jej stan był już tak poważny, że jej życia nie udało się uratować. Kobieta zmarła jeszcze w karetce. Stefan tłumaczył się policji, że owszem, bił i więził żonę, ale to wszystko było po to, żeby wypędzić z niej diabła. W życiu przecież nie skrzywdziłby swojej ślubnej, ale no przecież w tym wypadku nie miał wyjścia. Musiał jakoś zareagować, żeby szatan nie opętał całej wiejskiej społeczności. Co się działo dalej, niestety pozostaje tutaj niewiadomą, bowiem nie udało mi się znaleźć żadnej wzmianki o dalszych losach Stefana Jóźwiaka. Jeżeli jeszcze wam mało, to na sam koniec przytoczę wam krótką historię z małej wsi leżącej w powiecie rypińskim w gminie Rogowo. Dokładna nazwa wsi nie jest tutaj znana, ale to właśnie gdzieś w tych okolicach w roku 1931 ofiarą wściekłego psa padła 2-letnia dziewczynka. Corozsądniejsi mieszkańcy wsi sugerowali, że pogryzione dziecko należy szybko odwieźć do szpitala. Ale w tym momencie w sprawę zaangażowały się wiejskie babki z Jelarki. One bowiem były przekonane, że żaden szpital nie jest tutaj potrzebny. Jedyne, co trzeba zrobić, to złapać psa, który zaatakował dziewczynkę, zabić go, wyrwać mu serce i dać je rannej 2-latce do zjedzenia. I tak też właśnie zrobiono. Niestety, co za niespodzianka, sposób ten jakoś wybitnie dziecku nie pomógł, a wręcz można powiedzieć, że zaszkodził. Kiedy stan dziewczynki się pogorszył, jej ojciec w końcu postanowił skorzystać z pomocy medycznej i zawiózł dziecko do szpitala w Rypinie. Na pomoc było już jednak za późno. Do objawów pogryzienia, nie do końca wiadomo jak poważnych, doszło jeszcze zakażenie wścieklizną. Dziewczynka zmarła w niewyobrażalnym bólu na dobę po przyjęciu do szpitala. Oczywiście takich wydarzeń było w polskiej historii zdecydowanie więcej. Podejrzenia o czary i samosądy na czarownicach były dość często stosowaną praktyką. Nie sposób tutaj przywołać wszystkich takich przypadków w jednym krótkim materiale, dlatego też wybrałam dla Was tę jedną, moim zdaniem całkiem interesującą, a jednocześnie najgłośniejszą, czy też przynajmniej jedną z najgłośniejszych, historii nagłaśnianej przez polskie dzienniki. Zresztą jak ktoś się postara, to i w internecie coś na ten temat znajdzie. O pozostałych przypadkach wspomniałam Wam tak mimochodem, raczej w ramach bonusu, bowiem sami przyznacie, że te ówczesne praktyki, ta fantazja zna chorów i wiejskich babek, naprawdę nie znała granic. Wiem, że temat czarów, uroków i takiego ogólnego klimatu zjawisk paranormalnych i niewyjaśnionych bardziej pasowałby na odcinek halloweenowy, ale ja jak to ja za późno na to wpadłam. Ale jeżeli ktoś ma dużą wyobraźnię, to zawsze może sobie przenieść się oczami wyobraźni o tydzień do tyłu i wyobrazić sobie, że jest ostatni deszczowy dzień października. Mam nadzieję, że ten nieco inny odcinek niż do tej pory był dla Was interesujący, bowiem moim zdaniem takie sprawy, w których mamy do czynienia z gusłami, z czarami, z czarownicami, są naprawdę zdumiewające. Za wszystkie problemy w nagraniu, za wszystkie jakieś hałasy, dziwne dźwięki, stukoty, pukoty, oddech mojej córki, która śpi za mną, bardzo Was przepraszam, aczkolwiek ostatnio niestety moja okolica jest bardzo głośna. Sąsiad od prawie miesiąca robi remont, córka znowu choruje, ja zresztą też choruję, ale mam nadzieję, że tego w nagraniu nie słyszycie. I mam nadzieję, że już niedługo wszystko wróci do normy i będę mogła nagrywać Wam materiały bez takich atrakcji dźwiękowych. A ja po raz kolejny dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej historii. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to pozostawcie po sobie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. To na pewno będzie dla mnie taka miła oznaka, że lubicie słuchać historii przeze mnie przygotowywanych. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Do usłyszenia.